7:46 w studiu Kacper Płażyński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
I do tego jeszcze przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale tak ta komisja się nazywa w pełni. Proszę, panie pośle, zaczniemy od protestów rolniczych i od tych wątpliwości. Rolnicy powinni blokować granicę polsko-ukraińską, czy nie powinni?
Mają prawo do wyrażenia swojego buntu, oczywiście w ograniczonym zakresie, w takim, w jakim ta pomoc dla Ukrainy w sensie militarnym, w sensie humanitarnym jest przepuszczana przez ich protesty, a z tego co wiem, to jest przepuszczana. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem nałożenia opłat celnych na wszystkie rolne produkty, które trafiają z Ukrainy na terytorium Polski, na polskie rynki, bo po prostu polski rolnik nie ma żadnych szans, biorąc pod uwagę to, jak gospodarstwa rolne na Ukrainie są zbudowane. Po prostu nie ma możliwości konkurowania z nimi. Te ceny są nawet dwa razy mniejsze produktów rolnych, które przyjeżdżają z Ukrainy. Więc tak, rozumiem ich, rozumiem, że jako część struktury europejskiego rynku mają prawo domagać się tego, żeby ten rynek ich chronił, a nie wyrzucał poza nawias i prowadził do bankructwa.
A z drugiej strony blokowanie granicy, no takie poważne słowa płyną z Kijowa o braku wsparcia. Też pan prezydent powiedział, że liczy na szybkie zakończenie protestów. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Polska zamknęła się na produkty rolne z Ukrainy. Owszem, ze względu na kryzys na naszym rynku i drastyczny spadek cen produktów rolnych, w tym zboża, Polska zamknęła wewnętrzny rynek na ukraińskie zboże, ale nie zablokowała możliwości tranzytu. Tak mówi prezydent wczoraj dla ukraińskich mediów, ale też wzywa rząd do dialogu. Jak sobie rząd radzi z tym dialogiem i z tym rozładowaniem niepokojów i protestów rolników?
Zderzakiem jest dla Tuska Kołodziejczak, który, no to też jest jakaś wyjątkowa sytuacja i dość niedorzeczna, że jako wiceminister rolnictwa jeździ na granicę, przedstawiając siebie jako obrońca polskich rolników, ale jako poseł, jako interweniujący tam poseł, a nie jako minister, który ma zapewnić jakieś systemowe zmiany, czy przedstawić jakiś scenariusz, który rząd polski chce realizować.
Czyli co, podszywa się pod głosu opozycji.
Wysyłany jest Kołodziejczak, który tak, zachowuje się jakby był posłem niezgadzającym się z kierunkami podejścia rządu do tej sprawy, a z drugiej strony Donald Tusk chowa zupełnie głowę w piasek, ale ja już rozumiem, że kilka dni temu wrócił z Dolomitów, już się naszusował na nartach i może wrócić do ciężkiej pracy. Tego od niego polski rolnik też oczekuje i też oczekuje tego, ja oczekuję od ekipy Donalda Tuska tego, chociaż już chyba niestety po ptakach, że nie będzie wycofywał z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwów, które Polska złożyła wobec na przykład Zielonego Ładu, wskazując, że jest to przekroczenie kompetencji Unii Europejskiej, tak szeroka ingerencja w to, w jaki sposób gospodarstwa rolne powinny w Europie, w Polsce funkcjonować, na jakich zasadach. A niestety tak się stało. My zaskarżaliśmy Zielony Ład do sądownictwa unijnego. Przyszła ekipa Tuska i te pozwy chyba tydzień czy dwa tygodnie temu cofnęła.
Chociaż miały być analizy, ale rzeczywiście pani minister Anna Moskwa wysyłała szereg wniosków do TSUE, wskazując, że kolejne elementy Zielonego Ładu są niezgodne zdaniem polskiego rządu, poprzedniego rządu, z traktatami. Po krótkich analizach, to akurat było dość szybko to przeanalizowane, pani minister Henik-Kloska wycofała te skargi. Też o czym to świadczy? No bo głównym aspektem, głównym problemem dla rolników jest właśnie Europejski Zielony Ład.
To świadczy paradoksalnie, znowu słuchacze już pewnie są znudzeni tą naszą narracją w Prawie i Sprawiedliwości, ale ona jest prawdziwa, ona jest poparta na konkretnych argumentach. Kiedy mówimy o zależności rządu Donalda Tuska od Niemiec, to ta sytuacja produktów rolnych z Ukrainy też to w dużej mierze potwierdza, bo znacznym udziałowcem, właścicielem gospodarstw rolnych na Ukrainie jest również biznes niemiecki. I to, że te płody rolne są na terytorium Polski sprzedawane, to ta kasa w większości nie trafia potem do gospodarki ukraińskiej, tylko ona trafia do prywatnych kieszeni bardzo dużych firm niemieckich, amerykańskich, kilku innych krajów. No, na pewno powoduje poważne turbulencje na naszym rynku rolnym, które skończą się na tym, że i ja, i pan dołożymy do tego, bo będzie musiało się skończyć na tym, jeżeli nie chcemy, żeby polski rolnik bankrutował, że będą specjalne subwencje, żeby wyrównywać polskim rolnikom straty, czyli dołożymy się wszyscy jako społeczeństwo do tego.
Jasne, i tutaj jak rozumiem jest taka analogia, że zarabiają na tym firmy zarejestrowane w Luksemburgu, w Niemczech, w Niderlandach.
To jest po prostu prawda.
No dobrze, ale to skoro tak jest, to dlaczego wyście przespali przez cały rok 2022 ten problem? Rolnicy alarmowali, informowali, rząd PiS-u się po paru ładnych miesiącach ruszył dopiero. Też byliście w kontaktach z tymi firmami.
Można zawsze mówić, że za późno i bije się w piersi jako przedstawiciel partii, która rządziła w Polsce, że być może rzeczywiście 2-3 miesiące się spóźniliśmy, ale nie zmienia to faktu, że zareagowaliśmy bardzo twardo, najtwardziej w Europie. Stworzyliśmy sojusz międzynarodowy państw przyfrontowych, Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Słowacja. I mimo, że Komisja Europejska postanowiła inaczej, chcąc wpuszczać te produkty wszystkie rolne również na nasze rynki, to my uderzyliśmy pięścią w stół, powiedzieliśmy basta i się na to nie zgodziliśmy.
Pan poseł zajmuje...
Oczywiście dotyczyło to przede wszystkim zbóż. Być może, nawet nie mam wątpliwości, że dzisiaj z perspektywy czasu musimy mówić o tym, żeby to nie dotyczyło tylko przede wszystkim zbóż, ale dotyczyło też kurczaków, dotyczyło jabłkowych przetworów, dotyczyło owoców miękkich, bo to wszystko jest
Czyli rząd powinien rozszerzyć embargo, które wyście wprowadzili?
Tak, dokładnie tak. Rząd powinien, no, nie tyle embargo, co po prostu normalne zasady, jakie obowiązują wszystkie inne państwa spoza Unii Europejskiej, czyli po prostu cła, nałożenie ceł na produkty rolne, które przyjeżdżają do Ukrainy, które są na zasadach dumpingowych z punktu widzenia polskich, ale nie tylko polskich rolników, sprzedawane na naszym terytorium.
Panie
pośle. Po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby chroniła też naszą gospodarkę, naszą konkurencję. Jeżeli Unia Europejska uważa, że w jakiś sposób inny trzeba, nie wiem, rolnika ukraińskiego, tak naprawdę w dużej mierze właśnie te międzynarodowe korporacje wspierać, no to nie kosztem polskich rolników, tylko niech sobie stworzy fundusz, chociaż nie byłby zwolennikiem takiego rozwiązania, ale już to byłoby lepsze niż po prostu psucie rynku europejskiego, gdzie Polska jest jednym z krajów, który w dużej stopniu rolniczym krajem jest.
Rzeczywiście to w aspekcie kilku
województw
bardzo
mocno. Przy Ukrainie leżymy, w związku z czym naturalnie nas to jeszcze bardziej uderza z tego względu.
Panie pośle, o 10:00 rozpocznie się Sejm, który ma rozpocząć rozliczanie polityków Prawa i Sprawiedliwości za zaległości w kwestii wypłaty zaliczek za KPO. Wczoraj o tym mówił na konferencji prasowej, co mnie coś zdziwiło. Marszałek Hołownia, że będzie taki punkt, czyli rozpatrzenie wniosku do prokuratury o zaniechanie urzędnicze przez premiera i ministra do spraw europejskich w sprawie KPO.
Nie wiem, ciężko mi to nawet jakoś komentować.
Ale zdziwiło pana zawczorajsza wypowiedź Szymona Hołowni, który prezentował plan i nagle się pojawił taki punkt, że też o tym będzie na zbliżającym się dzisiaj i jutro posiedzeniu debatować.
Nie, jak nowa ekipa rządząca chce pozywać, chce co chwilę składać jakieś zawiadomienia do prokuratury, to bardzo proszę, niech to prokuratura, sądy ocenią, aczkolwiek moje zdanie jest oczywiste. No, nie było tu żadnego złamania procedury, zaniechania urzędniczego. Po prostu nie mogliśmy dogadać się z Unią Europejską, z Komisją Europejską co do tego, w jaki sposób wypełnić kamienie milowe. My uważaliśmy, że je wypełniliśmy. Unia Europejska, Komisja Europejska uważała, że ich nie wypełniliśmy. Dlatego cały czas szukała pretekstu, żeby tych środków nam nie wypłacać. Zresztą, jeżeli chodzi o aktualną ekipę rządową, to też te środki dalej wypłacone nie są. Zostało wypłacone tylko kilka miliardów euro z tytułu zaliczki, która została podpisana do wypłacenia jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w listopadzie.
Wy się nie możecie dogadać, a Donald Tusk się dogaduje. Wczoraj w Brukseli był minister Adam Bodnar i jak donoszą media po tym spotkaniu, komisja jest bardzo zadowolona z jego planu przywracania praworządności. Wczoraj rząd przyjął pierwszą z pakietu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ także adwokatem, prawnikiem. Jak pan patrzy na to przywracanie praworządności?
No, dyskusji o tym było już bez liku.
A sam projekt, może bardzo przywraca władzę sędziów przy kreowaniu innych sędziów.
Może bardzo to uproszczę, bo nie ma co tu wchodzić w pogłębioną analizę, nie ma na to czasu, ale no, nie można ustawą odwoływać sędziów i proces legislacyjny w Polsce składa się z tego, że przygotowuje ustawę Sejm bądź Senat w pewnych przypadkach. Przechodzi przez jedną izbę, przez drugą izbę, a na końcu musi to podpisać prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie ma tego podpisu, to prawo to nie obowiązuje, bo nigdy prawem się nie stało, tylko było projektem prawa. Niestety ministrowie i Donald Tusk uważają, że mogą tworzyć prawo powszechnie w Polsce obowiązujące bez podpisu prezydenta, czym narażają się w przyszłości na Trybunał Stanu. Ja uważam, że przynajmniej pan Sienkiewicz i przynajmniej pan Bodnar za to bezczelne łamanie prawa i udawanie, że niektóre ustawy w Polsce nie obowiązują, przed takim Trybunałem powinny stanąć, bo inaczej następne rządy, jakiekolwiek by one nie były, zawsze będzie przed nimi pokusa, że skoro tamta ekipa mogła tak bezczelnie prawo łamać, to następna też będzie mogła i trzeba w końcu ponownie wyznaczyć granicy, co politykom wolno, a czego nie wolno.
Panie pośle, Szymon Hołownia wczoraj zapowiadając, co się wydarzy na Sejmie, powiedział, że jest już zgoda, że koalicja się porozumiała, dogadała się, takie słowa użył pan Hołownia, na ten pakiet ustawowy, że będą i uchwały, i ustawy. Jedna i druga izba polskiego Sejmu, polskiego parlamentu będą w to zaangażowane i będzie jedna uchwała o Trybunale Konstytucyjnym. Nie znamy jej treści oczywiście, ale już wiemy, zobaczymy, jaki jest pomysł. Tak, że będzie jakaś uchwała, no i potem ma nastąpić pójście dalej, czyli sanacja, jak to mówi koalicja rządząca, centralizowa sanacja Trybunału.
Co mam powiedzieć? No to są naprawdę kwestie elementarne prawnie. No, uchwała,
co wy z tym zrobicie? No uchwała będzie uchwała.
Uchwała nie jest prawem w Polsce. Uchwała jest stanowiskiem.
A jeśli na podstawie uchwały będą ci odwoływać sędziów Trybunału, to co wówczas?
No to wówczas dojdzie do przekraczania kolejnej czerwonej linii, to znaczy zamachu na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej. To rzeczywiście do tej pory się nie wydarzyło w Polsce.
Na koniec trochę porozmawiamy o polityce wewnętrznej. Po godzinie 8:10 naszym gościem będzie profesor Andrzej Nowak. Porozmawiamy między innymi o jego liście. Ja tylko zacytuję.
Natomiast tak kończąc może ten wątek odpowiedzialności. I wydaje mi się, że Platforma i Tusk doskonale sobie zdają sprawę z tego, co zrobili. I postawiłbym dolary przeciwko orzechom, że i Bodnar, i Sienkiewicz będą niedługo emigrować do Brukseli.
Do Europarlamentu.
A żeby uciec od tej odpowiedzialności.
Panie pośle, jak wy sobie radzicie z tym, co robi koalicja rządząca, koalicja rządu Donalda Tuska? To pisze profesor Andrzej Nowak. Mówi o całkowitej bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod podejmowania, przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. Mówię o widocznym również braku przygotowania przez PiS na wypadek, gdyby tą władzę straciła. Jaka jest kondycja Prawa i Sprawiedliwości? Bo profesor Andrzej Nowak opisuje ją w czarnych barwach, że jesteście de facto bezbronni wobec sposobu działania Donalda Tuska.
Nie jesteśmy bezbronni. Też pokazuje ta wielka dyskusja wokół CPK, ale nie tylko, wokół budowy terminala kontenerowego w Szczecin-Świnoujście, elektrowni jądrowej na Pomorzu. Wokół tych wszystkich spraw udało się jednak wywołać ministrów Donalda Tuska do tablicy, pokazać, że polskiemu narodowi po prostu jest to dla niego bardzo ważne, że społeczeństwo obywatelskie też tutaj mocno działa. I na takich tematach, poza oczywiście krytyką tego, co robi w kontekście i praworządności, i wielu innych kwestii, uległości wobec pewnych rozwiązań unijnych, my też musimy się skupiać na takich sprawach, które po prostu społeczeństwo dużo bardziej rozumie i musimy w to walić i jednocześnie bronić polskich interesów. No to jest...
A z drugiej strony wczoraj Szymon Hołownia mógł z satysfakcją mówić o próbie siłowego wejścia do Sejmu i mówić, że są nagrania, że posłowie PiSu szarpali Straż Marszałkowską, że on się nie angażuje, że to Straż Marszałkowska podejmie decyzję, czy do prokuratury o napaść, o znieważenie funkcjonariusza wysyłać wnioski. Więc tu CPK, a tu szarpaliny przed Sejmem. No i jaka to jest polityka, panie pośle?
Nie odpowiadam za politykę komunikacyjną Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem też posłem warszawskim, nie jestem we władzach partii. No wystarczy powiedzieć, że ja raczej skupiam się na tych wątkach pomorskich. Jutro też mamy posiedzenie komisji, która dotyczyć będzie między innymi Komisji Gospodarki Morskiej, programu Miecznik i kondycji polskich stoczni. Programu Miecznik dlatego, że te trzy fregaty, które
trochę pan
Prawo i Sprawiedliwość buduje,
ucieka od mojego pytania.
Są niezwykle ważne dla Pomorza, dla polskiego bezpieczeństwa i dla naszej infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim i nie tylko. W związku z czym będziemy pytać, jakie są plany wobec tego programu i będziemy prosić też o taki bardzo zwarty harmonogram szczegółowy, aby móc później pilnować polskiego rządu, aby tę inwestycję rzeczywiście zrealizował. I takie są moje cele i myślę, że tego Polacy ode mnie oczekują.
Wyprzedzając pytanie, które padnie po godzinie 8:10 do profesora Andrzeja Nowaka, nie wiem, czy pan list pana profesora czytał, list, który główną tezę...
Czytałem tak. Pana. Zresztą niezwykle cenię pana profesora Nowaka.
No i co? Ta teza, że Jarosław Kaczyński to już jest polityk, który powinien oddać stery.
No nie zgadzam się z panem profesorem. Myślę, że prezes Kaczyński no, jest najbardziej uzdolnionym politykiem na prawicy od końca komuny.
A zdolnym wygrać z Donaldem Tuskiem?
Myślę, że tak, że wielokrotnie wygrywał i teraz oczywiście jest pewna taka nostalgia za tym, że jak rządziliśmy jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości. To jest normalne, jak się przegrywa i oddaje władzę, że przez pewien czas ludzie trochę narzekają. No myślę, że to jest w naturze każdego człowieka, szczególnie polityka w takiej sytuacji. Natomiast mnie te wyniki też badań sondażowych, którymi teraz się katują media, że PiS-owi spada, Platformie rośnie, albo że trzeciej drodze rośnie. Mnie to jakoś szczególnie nie fascynuje. Moim zdaniem psychologicznie, nawet jeżeli Polacy widzą, że ten rząd źle działa, to dwa miesiące po wyborach nikt, patrząc w lustro, jeszcze nie jest gotowy sam przed sobą przyznać, że raptem kilka miesięcy wcześniej popełnił bardzo poważny błąd, który może Polskę sprowadzić na manowce. Myślę, że ten proces psychologiczny jednak trwa kilka miesięcy dłużej. Ja myślę, że za...
Tylko nie ma
3-4 miesiące będzie odbicie.
Za chwilę dwie no, kampanie
życie,
wyborcze.
Tak
samorządowe i europarlamentowe.
Taki jest kalendarz
wyborczy. A wy jesteście
wyborczy.
Trochę w rozsypce, tak to wygląda.
No, ja tak tego nie postrzegam z mojego punktu widzenia. No, są kandydaci, są radni, bardzo wielu...
Tak, w Krakowie kandydat bardzo... ogłoszony, a co wskazuje profesor Andrzej Nowak na 48 dni przed wyborami.
Redaktorze, no ja jestem z Gdańska, z Pomorza, ja bardziej
pan
się znam na tym moim podwórku.
Pan był liderem listy w Gdańsku, o ile dobrze pamiętam. Jest pan ważnym politykiem. Nie można powiedzieć, to nie ja, to ja się tu
miło
tylko...
Miło mi staram się robić swoją robotę, ale nie jestem w żadnym ciele Prawa i Sprawiedliwości, ponad to, że jestem po prostu członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze.
No i w klubie.
Jesteśmy mocno po czasie. Ostatni cytat z pana profesora, ich będzie więcej po serwisie. Tylko sytuacja, w której naprzeciwko zbliżającego się do 70 cesarza Europy z Platformy, wodza młodej, uśmiechniętej Polski, to też w cudzysłowie, będzie mógł stanąć ktoś dużo młodszy i krzyknąć, ten wasz cesarz jest nagi, stary, brzydki.
Natomiast
i nie ma nic do zaoferowania.
Zgadzam się z jednym, z panem profesorem Nowakiem, z ale tym, czego mi brakowało też przez ostatnie lata, to znaczy prawica w Polsce, szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, musi być dużo bardziej otwarte na krytykę, konstruktywną krytykę, również ze środowisk sympatyzujących, bo widziałem w pewnym momencie, że tworzył się taki nastrój, że kto nas krytykuje, ten z nami nie jest i to był duży błąd.
Pan profesor Andrzej Nowak, nie wiem, czy jest z Prawem i Sprawiedliwością, na pewno jest z polską prawicą i apeluje, zresztą za czym co apeluje, to państwo usłyszą już za chwilę. Kacper Pożyński musi pędzić, bo za pół godziny spotkanie liderów Komisji Prawa i Sprawiedliwości, takie nieformalne ciało merytorycznej pracy w największej partii opozycyjnej. Panie pośle, panie przewodniczący, dziękuję.
Dziękuję.